Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Czarkowska. Najbliższą godzinę naszego programu chcemy poświęcić pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Dziś mija 6 lat od tego tragicznego wydarzenia. Będziemy wspominać osoby związane z naszym regionem. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Putrę, biskupa Mirona Chodakowskiego i stewardesę Justynę Moniuszko. Wraz z 96 osobami na pokładzie samolotu zginęli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Ta muzyka Michała Lorenca wszystkim, którzy pamiętają te dni, będzie już pewnie zawsze kojarzyć się z katastrofą. Wówczas ta melodia stała się motywem przewodnim w relacjach telewizji publicznej. Będzie nam towarzyszyć również w tej godzinie programu. Początek reportaż poświęcony prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Zapraszam do wysłuchania audycji zatytułowanej Misja. Audycja powstała w Polskim Radiu Rzeszów.
Skromnym i wielkim człowiekiem, który mówił językiem zrozumiałym dla nas wszystkich, ale to nie znaczy, że jego cele i wartości, którym służył, były zwykłe.
Myślę, że jestem winien chociażby to, żeby mówić o nim tak, żeby jego postać była postrzegana w sposób zgodny z rzeczywistością.
Misja. Audycja Polskiego Radia Rzeszów. Zofia Kruszyńska-Gust, wicedyrektor gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Pozornie był to normalny dzień pracy. Różnił się tym, że też wyjątkowo pan prezydent wyszedł z pałacu, udał się do Belwederu po to, żeby się przygotować do wystąpienia w Katyniu.
Maciej Łopiński, dyrektor gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Zadzwonił, weź Zośkę jeszcze. Zośkę, czyli dyrektor sekretariatu i moją zastępczynię, panią Zofię Gust. No to weź Zośkę i przyjedźcie do mnie.
Zjedliśmy tam obiad. Była jak zwykle miła atmosfera, bez jakiegoś szczególnego napięcia. Ale w pewnym momencie, chyba nawet ja się zapytałam, czy usłyszymy w końcu to przemówienie.
Myśmy siedzieli z Zosią przy tym okrągłym stole, Leszek oczywiście stał.
Bez żadnych kartek, bez żadnego czytania, zresztą tak jak zawsze.
I mówił do nas tak, jak do słuchaczy tych uroczystości katyńskich, i mówił wspaniale.
Z pełną intonacją, z pełnym zaangażowaniem.
Powiedział, że racje nie są równo rozłożone pomiędzy narody. Że racje mają ci, którzy walczą o wolność. To było bardzo mocne takie stwierdzenie, że tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL-u, tak prawda o Katyniu powinna być fundamentem Rzeczypospolitej.
Była tam w tym przemówieniu duma z Polski, z tego, jakimi Polakami jesteśmy.
Jarosław Kaczyński.
No chciał powiedzieć bardzo wyraźnie, czym był Katyń. Co z tego wynika? Po pierwsze, to było ludobójstwo, że z tego wynikają także zobowiązania międzynarodowe, roszczenia. Chciał pójść bardzo daleko.
Jak skończył? Och. Przez chwilę była cisza, a potem żeśmy zaczęli bić brawo. Zapytał nas, no i co? No ale chyba nawet nie musiał czekać na odpowiedź, bo nasze miny, nasze zachowanie było taką odpowiedzią. Rozstaliśmy się wieczorem. Prezydent pojechał do szpitala, bo pani Jadwiga leżała w szpitalu i Leszek codziennie, nawet kilka razy dziennie w tym szpitalu był.
Byłem przekonany, że Leszek już nie przyjedzie, bo byliśmy umówieni na 6 po południu następnego dnia. No ale Leszek nagle przyjechał. Ostatni raz żeśmy się jakby spotkali, stanęli razem nad łóżkiem mamy i Leszek pojechał. Wtedy go ostatni raz w życiu widziałem.
Wsiadłem w samochód i ruszyłem w stronę Gdańska i w pewnym momencie zadzwonił. Gdzie jesteś? Pyta. Ja mówię, no w okolicach Łomianek. A możesz wrócić? Co się stało? Nie, nic się nie stało, chciałem pogadać jeszcze trochę. Wróciłem na Baciarellego chwilę, potem przyjechał prezydent i żeśmy rozmawiali jeszcze gdzieś do 11 wieczorem, ale już nie o Katyniu, nie o polityce, tylko o tym, jak się mama czuje. Trochę o życiu.
Kaczyński, 53,52.
Na pewno był szczęśliwy. Było to osiągnięcie, jakiś krok na drodze tej, którą realizował.
Zanim dwie osoby zostały prezydentami, jedną był Lech Wałęsa, a drugi był Lech Kaczyński. Tak się składało, że z tymi obydwoma osobami byłem na ty.
Profesor Ryszard Bugaj, doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Lech Wałęsa natychmiast zapomniał, jak został prezydentem. Natomiast Kaczyński, któremu ja chciałem ułatwić sytuację, zacząłem od panie prezydencie. Natomiast on powiedział, jak to przecież zawsze byliśmy na ty.
Witam pana prezydenta.
Ci, którzy pełnili urząd prezydenta przed Lechem Kaczyńskim, w dużym stopniu przyzwyczaili opinię publiczną do obrazu prezydentury jako obrazu pierwszego urzędnika i zarazem lidera opery bydlanej. Kaczyński przyszedł z jakimś przesłaniem. Przyszedł z jakimś przesłaniem, z jakimiś pragnieniami, z jakimiś marzeniami. To, że Polska może być krajem dla wszystkich, a nie dla niektórych, że może być krajem silnym i suwerennym.
Wiem, że decyzja podjęta przez naród wyrasta z oczekiwania wielkiej, pozytywnej zmiany w życiu publicznym i społecznym. Jestem przekonany, że sens tej nadziei, która tak głęboko zapadła w umysły Polaków, można określić słowami sprawiedliwość, solidarność, uczciwość. Zwracam się do was, rodacy, abyście mimo wszystkich zawodów raz jeszcze uwierzyli. Mamy zmienić Polskę, ale bez was jej nie zmienimy. A zmienić ją koniecznie trzeba.
Jarosław Sellin, historyk i polityk.
Kilku przywódców europejskich, myśląc, że zrobią przyjemność Lechowi Kaczyńskiemu, chciało się pochwalić swoją znajomością historii Polski i właściwie mówili mu bez przerwy o współczuciu i o cierpiętnictwie. Na to Lech Kaczyński zareagował z takim dużym poczuciem humoru i dezynwolturą, można powiedzieć, i powiedział tak: o czym wy panowie mówicie? Przecież Polacy na kilkaset lat zatrzymali pochód Niemców na wschód. Polacy zatrzymali pochód islamu na zachód. Polacy zatrzymali pochód bolszewików też na zachód. Polacy wreszcie w XX wieku pierwsi powiedzieli Hitlerowi nie i zmusili Zachód do tego, żeby podjął wojnę z Hitlerem. I Polacy wreszcie stworzyli wielki, największy w historii świata ruch masowy Solidarność, który obalił komunizm. Więc tak patrzcie na polską historię, a nie, że to tylko cierpiętnictwo, łzy i pot.
Bernadeta Karczewska, urzędnik w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Pracowałam w Biurze Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Właściwie to jest jedyne biuro w kancelarii prezydenta, które było utworzone przez Lecha Kaczyńskiego. To było bardzo charakterystyczne, że stworzył biuro, którego zadaniem było przywracanie pamięci.
To jest pamięć, która jest potrzebna po to, żebyśmy mieli silną świadomość swojej tożsamości i swojej wartości. Bez tego poczucia losy Polski co najmniej nie będą tak dobre, jak byśmy mogły. A nie daj Bóg, w ogóle dobre nie będą.
Była taka uroczystość przekazania testamentu żołnierzy i obywateli Polskiego Państwa Podziemnego. To byli przedstawiciele służb mundurowych, policji, straży, ale też administracji.
Akt przekazania przez pokolenie pierwszej konspiracji, pierwszej i drugiej, młodym Polakom testamentu Polski Podziemnej. To akt, którego treść jest krótka. Wierność Rzeczpospolitej.
O co polscy konspiratorzy i powstańcy walczyli? Walczyli o państwo. Natychmiast tworzyli instytucje państwowe. W powstaniu listopadowym tworzyli Sejm i Rząd Narodowy. W powstaniu styczniowym tworzyli tajne podziemne państwo polskie. W czasie II wojny światowej stworzyli wspaniałe struktury państwa podziemnego.
Barbara Fedyszak-Radziejowska, powołana przez Lecha Kaczyńskiego do kolegium IPN.
Naprawdę niebywale wyrastał ponad banały, które obowiązywały w dyskursie publicznym o tym, że państwo z definicji jest złe.
Uważał, że podstawową funkcją państwa, podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. I to bezpieczeństwo rozumiał szeroko. To nie chodziło tylko o to, żebyśmy mieli sprawną armię czy skuteczną policję, ale pod pojęciem bezpieczeństwa rozumiał również dostęp do oświaty, opiekę zdrowotną, dostęp do kultury. To były wszystko elementy bezpieczeństwa.
Lech Kaczyński uważał się przede wszystkim za państwowca. To jest kategoria, którą zresztą odkryliśmy mocno po katastrofie smoleńskiej, widząc jak wielu ludzi polska elita polityczna utraciła w tej katastrofie, których właśnie potem zaczęliśmy nazywać państwowcami.
Był w tym sensie, no ktoś może powiedzieć romantykiem, ale ja bym powiedziała człowiekiem solidarności, to znaczy bardzo zanurzonym w tym etosie, że to co wspólne jest ważniejsze od tego co nas dzieli.
Państwo polskie jest własnością nas wszystkich. Pani, panów tutaj na tym placu, tych z Państwa, którzy stoją, nie jest natomiast polska własnością biznesmenów od interesów szczególnego rodzaju. Nie jest polska własnością tych, którzy mają dobre kontakty z tym czy innym politykiem. I ja będę teraz mówił o tym głośniej. Nie może być tak, że ktoś, kto zajmował w Polsce wysoką, bardzo wysoką pozycję. Mówi o swojej ojczyźnie, że to kraj dziki. To nie Polska jest dzika. To tylko niektórzy ludzie, którzy w tej Polsce doszli do wpływów. I z tymi wpływami trzeba skończyć.
Był człowiekiem Solidarności, który do tożsamości narodowej chciał wpisać tożsamość Solidarności zbudowaną nie na uczestnikach Okrągłego Stołu, tylko te dziesiątki, a może nawet setki tysięcy lokalnych działaczy Solidarności, którzy tak naprawdę dokonali zmiany w Polsce. Odkryć, że to Polacy, a nie 20 panów przy Okrągłym Stole doprowadziło do niepodległego, suwerennego i demokratycznego państwa, jest równocześnie powiedzieć Polakom, jesteście wiele warci.
Właściwie ciągle była zła atmosfera wokół jego osoby. Nie było czegoś takiego, że on rzeczywiście występuje gdzieś świetnie i to jest świetnie relacjonowane.
Zderzył się z grupami ludzi, bardzo dobrze urządzonymi. a o których można powiedzieć, że to są ci, co wdrapali się na górę i wciągnęli ze sobą drabinę. Te środowiska wzięły go na celownik bardzo ostro. Miały ze sobą media, miały ze sobą, co tu dużo mówić, zdolność kreowania opinii zagranicy o jego prezydenturze.
Leszek powtarza, oczywiście polityk musi mieć grubą skórę, ale polityk też jest człowiekiem.
To było zaskoczenie, że można tak ostro.
Że ta dyskredytacja również polegała na pomijaniu pewnych w ogóle tematów, że wszystko, co zrobił prezydent Kaczyński, miało być tym złym, albo w ogóle miało nie zaistnieć w świadomości społecznej.
Ja jeszcze zostałem z 15 minut, może pół godziny i z docentem Lubińskim, który też jechał i też zginął, jeszcze chwilę porozmawiałem. Rozstaliśmy się w korytarzu, wsiadłem do samochodu. Pojechałem do domu, byłem, nie ukrywam, mocno zmęczony, więc położyłem się spać. No i później były telefony o 6 rano, jak zwykle o stanie zdrowia mamy. Leszek był jeszcze w Warszawie. Tak było codziennie, każdego dnia Leszek mnie informował o 6 najpierw po raz pierwszy, a później po 8 po raz drugi na podstawie rozmowy z lekarzem po obchodzie. Później ten telefon z samolotu. Ja powiedziałem mu, co to jesteś u Smoleńsku. On nie dzwonię z samolotu, z telefonu satelitarnego. Bardzo rzadko korzystał z takiej możliwości. 2-3, może 4 razy w ciągu tych lat zadzwonił do mnie z takiego telefonu. Porozmawialiśmy chwilę, ale tylko i wyłącznie o sprawie zdrowia mamy i to jest wszystko. Niestety to już była nasza ostatnia rozmowa. Później był telefon od Sikorskiego. Czy wie pan, że była ta straszna katastrofa, wszyscy zginęli? To zapamiętałem. I moje ostre słowa, to wasza wina. Po 15 minutach, kiedy ja już prawie wychodziłem, bo chciałem jak najszybciej dojechać do szpitala, do mamy, żeby się nie dowiedziała. Informacja, to błąd pilota. Skąd mógł to wiedzieć? Nie wiem. Skąd wiedział, że wszyscy zginęli? Też nie wiem. Wsiedliśmy do samolotu. No cóż, lot, lądowanie, grzeczne przyjęcie w Witebsku przez gubernatora i wicegubernatora. Tam pójdzie jakiś autobus. Proponowano mi samochód, ale ja nie chciałem jechać sam samochodem. Wolałem z kolegami, z różnymi przygodami, zatrzymaniami się. Minęła nas po drodze kolumna premiera. W końcu już w zupełnych ciemnościach dojechaliśmy do lotniska. Tam jeszcze nas też za 20 minut, czy może na 40 przetrzymano. No i wjechaliśmy na to lotnisko. Tam namioty, reflektory, pewna część oświetlona. Zaprowadzono mnie najpierw do takiego miejsca, gdzie można było się pomodlić za tych wszystkich, którzy zginęli. Ambasador Bar mnie namawiał, żebym nie oglądał ciała swojego brata. Oczywiście ja powiedziałem, że je muszę zobaczyć, że po to w ogóle przyjechałem. Przeszliśmy w takie mniej oświetlone miejsce. Wszędzie było błoto skądinąd. No i widziałem oczywiście ten kompletnie rozbity samolot. No i tam leżał Leszek. Zmieniony, ale niewątpliwie on. Dopiero kiedy im powiedziałem, że Leszek ma dużą bliznę tutaj na ręku, to zobaczyli tą bliznę. Twarz była do rozpoznania, zmieniona, ale do rozpoznania. Nie chcieli uznać mojej identyfikacji. No wyraźnie chcieli, żeby było badanie DNA. No ja odmawiałem i nie chciałem, żeby ciało było wiezione do Moskwy. Pamiętam, że Antek Macierewicz do mnie zadzwonił i powiedział, weźcie koniecznie Leszka z tej przeklętej ziemi. To wielkie zaskoczenie następnego dnia przy powrocie lata, te tłumy, no później pożegnanie. No. Po tym wszystkim, co go spotykałem, to było zaskoczenie, to dla mnie też było ogromne zaskoczenie. Poprosiłem o trochę czasu, żeby móc się pożegnać. No i później trumnę zamknięto. Później to cóż, no, szpital. Zatrzęsienie różnych spraw, pogrzeb. Dyskusja o tym, gdzie ten pogrzeb ma być.
Ja też sobie zadaję to pytanie o sens, to pytanie o zestawienie Smoleńska, Katynia, o ofiarę, jaką prezydent, jego żona, inni członkowie delegacji, załoga samolotu, o ofiarę, jaką oni złożyli. Wszyscy chyba sobie zadajemy to pytanie.
Była to audycja Polskiego Radia Rzeszów zatytułowana Misja. W programie wykorzystano fragmenty ścieżki dźwiękowej filmu Prezydent Joanny Lichockiej i Jarosława Rybickiego. Nagrania udostępniła Gazeta Polska.
Ryszard Kaczorowski, białostoczanin, harcerz, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wraz z żoną Karoliną przeżyli razem ponad pół wieku. Oboje po wojennych tułaczkach poznali się w Londynie, tam osiedli, pracowali, stworzyli kochającą się rodzinę. Oto fragment archiwalnego reportażu Barbary Bojaryn Mój druh, nagrany w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Wspomina prezydentowa Karolina Kaczorowska.
Myśmy nie byli absolutnie polityczną rodziną. Towarzystwo harcerskie to było takie przyjazne, takie zupełnie inne. Jak potem weszłam do politycznego, to też zauważyłam tą różnicę. I pani nie uwierzy, jak to się stało. Myśmy mieli rocznicę ślubu 19 lipca i mogliśmy mieć ciężki rok, ale rocznicę ślubu myśmy szli na kolację i do teatru. Jest rocznica ślubu, jesteśmy w teatrze i w czasie przerwy przyjeżdża minister spraw zagranicznych, pan Szkopiak, z drugim panem i mówi mężowi o tej tragedii, co się stało. I zwraca się do niego, panie prezydencie. Mój mąż mówi, panie Zygmuncie, lubię żarty, ale to już nie przesadzajmy. A on niestety mówi, że pan Sabat umarł i proszę bardzo, my musimy zaprzysiężenie zrobić natychmiast. No i pojechaliśmy wtedy na ten zamek, jak myśmy go nazywali, i koło 11 w nocy było zaprzysiężenie. Proszę sobie wyobrazić, że o 8 rano już były z ambasady przedstawiciele, że chcieli na to wszystko rękę położyć, że nie ma już prezydenta. A w tym dniu był wybrany Jaruzelski w Polsce. Proszę sobie wyobrazić. I tak się złożyło, że to 19 to tak. Pobraliśmy się 19, 19 został prezydentem i 19 został pochowany. Jesteśmy na kolacji i ksiądz Gostomski tak wzniósł ręce do góry. Panie prezydencie, proszę mnie wziąć, jak pan może. Ja bym tak strasznie chciał pojechać, a to taki patriota był. Więc mąż napisał list do prezydenta Kaczyńskiego i został, prawda, pozwolony. I właśnie obydwoje jechali i moja córka, bo ja też zostałam zaproszona. Ale ja byłam po operacjach, więc ja nie dałam rady. I on wziął córkę, myślał, że jeszcze jakoś byłaby załatwił, tylko że ona miała angielski paszport i nie dali jej wizy. I rano wstają, w piątek, jak się mówi, tatusiu, to co, pójdziemy teraz do muzeum jakiegoś na miasto? On mówi, nie kochana, pójdziemy do Drucha Ścicha, powiem mojemu czuwaj i powiem, że jadę do jego chłopców, pozdrowię ich. I tak było, pojechali. Jak się mówi, że tak, prawda, chodził, taki był trochę zmęczony. No i ona mu zrobiła zdjęcie. To było zdjęcie na ścianie, na której on spoczywa. I to dziwne, że głowa jest tam, gdzie jest jego głowa. I powiedział, czuwaj cichu, jadę do twoich chłopców. I jak to nic nie wiadomo, prawda? Jechała trumna na lotnisku i niby tyle ludzi jest, ale jak ja podeszłam tam, to nikogo nie było, tylko byłam sama. Tak. I tak się przytuliłam do męża i przeprosiłam go, że jeżeli kiedykolwiek jakoś mu przykrość zrobiłam, to go bardzo przepraszam. Bo nie ma ludzi perfekt, na pewno były takie momenty i przeprosiłam go. To, że nie ma go w dzień, to ja byłam przyzwyczajona, ale tak rano, na te buzi na dzień dobry, buzi na dobranoc. I teraz w tym domu sama jestem, tak, wie pani, to jest okropne. Ale przeważnie właśnie te ranki i te wieczory. Bo mógł późno przyjść, ale wiedziałam, że on przyjdzie. I wie pani, co, jak mam być szczera, najgorsze jest chodzenie do kościoła samej. Myśmy tak zawsze siedzieli w trzeciej ławce. I on siedział pierwszy, ja siedziałam druga. Ja miałam taki moment, ja zamiast usiąść na jego miejscu, to ja usiadłam na swoim. I kiedy, prawda, modliłam się i ktoś przyszedł, jakiś pan. I ja zobaczyłam jego buty. Ja dostałam takiego szoku, że ja musiałam wstać i wyjść z kościoła i pójść do domu. Dla mnie właśnie chodzenie do kościoła same jest najgorsze. Pewnie, że człowiek się przyzwyczai. 58 lat, właściwie 60. Przepraszam.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 zginął arcybiskup hajnowski Miron Chodakowski, generał Wojska Polskiego. W reportażu Jana Smyka pod tytułem Tak się zdarzyło, biskupa Mirona wspominają rodzina i przyjaciele.
Soboty na niedzielę, czyli w tą noc wielkanocną, przyśnił mi się sen i ja dzwonię do niego rano i pytam się, czy u was wszystko w porządku. A on mówi, aż to by byłoby nie w porządku. I mówię, ja jemu opowiedziałem sen. No niebywały. Kiedy ekscelencja jechał koniem i te konie ciągnęły dwie fury puste, drabiniaste, wjeżdżały do Narwi i ja sobie pomyślałem, co oni takiego wywożą z Narwi, że aż dwoma wozami. Zobaczyłem, że wjeżdża w taką ogromną halę. Drzwi były otwarte. Ja myślę, no ja podejrzę, co wy tam robicie. I patrzę, a tam złom, niesamowity bałagan. Papiery się walały, blachy, gwoździe, jakieś taśmy metalowe. A okazało się, że koń wjechał, dwa wozy wjechały, ekscelencja wjechał. I zginęło tam jak kamfora. Nic, nikogo nie ma. Myślę sobie, co się stało takiego? I ja mu opowiedziałem ten sen. I mówi, no już to, niczego strasznego.
Jak nigdzie nie wyjeżdżał, to zawsze u nas był tutaj na niedzielę. I służby normalnie były z biskupem. Hajnówkę traktował bardzo nas poważnie i tęsknił po prostu nawet chyba tutaj za nami, a my za nim. Niedzielę palmową wyjeżdżaliśmy zawsze w puszczę. Nazywał to, że jedziemy podglądać przyrodę, jak się budzić do życia. Przed tym nieszczęsnym 10 kwietniem, ostatnia niedziela palmowa, też pojechaliśmy nad zalew, Siemienówkę, a u niego punktualność zawsze była takim punktem twardym, u niego nie było rozpoczęcie liturgii, to dziesiąta. I tak na zaporze już tej Siemienówkę zajechaliśmy, też pierwszy raz ją widział. Ja jeszcze tak proponowałem, ewentualnie pojedziemy tego, ale mówię, że się spóźnimy zapewne, bo wiem, że był tutaj umówiony. A on tak jak nigdy mówi, o, spóźnimy się, to poczekają. Mówi. Wyszliśmy gdzieś tam z tej zapory jeszcze akurat i też takie pytanie padło o tym wyjeździe. Wylocie. A i mówi, tak z taką niechęcią jakoś u tego, nie chce mi się tak tam lecieć, nie chce się. Ten wyjazd był taki inny. I mówię, z perspektywy dzisiejszej widzę, że on był trochę tak jakby ten człowiek coś, nie wiem, czy jest to jakieś przeczucie, czy nie ma w życiu człowieka, ale zapewne tak.
I w ten okropny dzień 10 kwietnia. To była sobota.
To było w telewizji. Chyba wszyscy myśmy wiedzieli z telewizji, słuchaliśmy.
Ja byłem na swoim gospodarstwie i patrzę, dzwoni mój kolega, wspólnik. Mówi, ty wiesz o tym, że samolot się rozbił. Żona przybiegła, zaczęła płakać, no wszyscy płakaliśmy.
Nie wierzyłem, nie wierzyliśmy tutaj. Wszyscy nie wierzyli, bo czekali, że może ktoś tam się u tego i biskup nam się uratował. No, ja byłem w strasznym szoku, ze łzami w oczach słuchałem i tą wiadomość przyjąłem. Dla mnie był szok.
Ja akurat jechałam do koleżanki mamy na pogrzeb. Pod Gerfurem ja stoję, czekam na swoje dziewczyny. Jedna z nich przychodzi i mówi, Basia, mówi, ty słyszałeś, że samolot prezydencki się rozbił? A twój brat nie leciał do Smoleńska? I właśnie taki, nawet dzisiaj jak mówię, to aż mnie przeszywa. I myślę, no pewnie leciał. Ale tak mówię, ty, ja brata zaraz zadzwonię, to będę spokojna. I dzwonię do jego na komórkę. Nikt nie odbiera. Myślę, a jeszcze raz spróbuję. I ktoś odbiera komórkę jego. Ja mówię, gdzie ty jesteś? A do mnie się odzywa jego kierowca i mówi, pani Basiu, Władyka poleciał do Smoleńska. W taksówkę i do mamy. Już jak przyjechałam do mamy, to mama prawie nieprzytomna była.
I ona zadzwoniła do mnie, żebym ja przyszła. Wtedy, kiedy już przyszłam tam do niej, oczywiście świeca płonęła przed zdjęciem arcybiskupa. Kwiaty stały na stoliku, a ona taka była, jakby nie kontaktowała z otoczeniem, a po chwili powiedziała, no widzi pani. To był tak wielki ból, że trudno było znaleźć słowo. Jak tu powiedzieć, jak wyrazić to, co się stało, jakimi słowami?
Marszałek Sejmu w polityce od 1989 roku. Prywatnie mąż i ojciec ośmiorga dzieci. Reportaż Męża sobie wymodliłam powstał rok po katastrofie. O życiu przed i po opowiada wdowa po Krzysztofie Elżbieta Putra.
Zawsze mówiłam do niego, że ja mam lepszy gust od niego. No, on mówił, że on wie, w co zainwestował swoje uczucia. To druga sprawa. Ufaliśmy sobie i to nam wystarczało. Strasznie mi brakuje tego czekania i tych jego takich fajnych powrotów. Na początku tak sobie myślałam, może łatwiej mi jest znosić jego nieobecność, jego, że go nie ma. A jednak ta świadomość, że nie wróci, jest tylko przygnębiająca. Tym bardziej, że on mi kiedyś obiecał, że się zestarzyjemy razem. Tak myśleliśmy, że po prostu będzie kiedyś więcej czasu na to, że jako wiekowi ludzie pójdziemy sobie na spacer. To takie piękne marzenie. Staram się nie myśleć o tym, co ja tak naprawdę tam w środku czuję. Może lepiej by było tak pogodzić się, że stało się to, co się stało. Wiem, że ludzie giną w wypadkach. Z tym, że no ja naprawdę liczę na to, że no, gdzie, ale jak się leci z prezydentem, to powinno być bezpiecznie. Ach, przed świętami miałam jeszcze ten gips taki nieszczęsny, ten ryż, byłam wyniszczona nim. 3 miesiące leczyłam nogę po złamaniu. To, że ja taka zasiedziała w tym domu, to Krzysztof przyniósł mi, postawił na tarasie 5 takich doniczek bratków. Zapukał do mnie przez okno. Otworzyłem. Mówi, zobacz, przyniosłem, żebyś poczuła, że już wiosna. I tak słodko spojrzał. Zawsze go będę widzieć z tym wyrazem twarzy, żebyś poczuła, że jest wiosna. I tak westchnął. No, na te bratki patrzyłam później przez cały miesiąc i zawsze płakałam. Kurczę. Ale później, kiedy już mogłam chodzić, posadziłam te bratki do gruntu w jednym kąciku ogrodu. Mam nadzieję, że się zasiało ich dużo. Że Krzysztof jakiś taki, nie wiem, on chyba przewidział coś takiego, przeczuwał. Z takim niepokojem wręcz. Właśnie w święta, kiedy byliśmy ze sobą więcej, on takie coś mówił. Kilka razy, że ma jakieś takie dziwne przeczucie, że stanie się coś strasznego. Z tym, że ja tak uważałam, że Krzysztof się właśnie boi o to, że będzie postępować choroba. Czy to rzeczywiście jakieś przeczucie? Staram się nie myśleć o tym, co Krzysztof czuł w tamtym momencie. Ja to tak odsuwam od siebie. Ale sam fakt, że był razem wśród tych ludzi, do których miał zaufanie, no dla mnie to takie pocieszające jest, że zginął wśród wybranych. Po katastrofie to po prostu ja dosłownie miałam tutaj oblężenie ludzi. I rodzina, i współpracownicy męża, i przyjaciele, i znajomi. No do dzisiaj to trwa. Mam takie wsparcie. Dostaliśmy tyle dobra. To był bardzo trudny dla nas okres. Myślę, że dla tych ludzi również. Ja się troszeczkę izoluję, bo ja nigdy nie byłam taka straszliwie towarzyska. I nie chcę brać udziału w wielu zajściach, które mają miejsce, w wielu spotkaniach. Bo są rzeczy, które trzeba przeżyć w rodzinie, w samotności też. Nie będzie to nigdy wyjaśnione do końca, bo komuś może to być niewygodne. To jest takie beznadziejne, tak bym to określiła. Te wszystkie zabiegi teraz są takie mało istotne. Życie Krzysztofowi nie przywróci, prezydentowi nie przywróci. Tak czasem myślę, może nie zasłużyliśmy na to, żeby ci ludzie tak oddani z prawie polskiej godności byli wśród nas, żeby oni się z nami męczyli, bo tak trzeba powiedzieć, że oni się po prostu męczyli. Mieli dylemat, czy iść na łatwiznę, czy zostać sobą. Próbowałam, tak zastanawiałam się, czy ja powinnam brać udział w celebrowaniu, że tak powiem, śmierci. Ja wolę celebrować jego życie, mogę je wspominać. Tak czasem myślę, że gdyby chociaż połowa facetów w Polsce była taka jak Krzysztof. Gdyby to byli tak odpowiedzialni ludzie i tak dobrzy mężowie i ojcowie, to u nas by było cudownie.
Justyna Moniuszko, 25-letnia białostoczanka, która leciała w prezydenckim samolocie jako stewardesa. Harcerka, spadochroniarka i szybowniczka. Lotnictwo było jej pasją.
Akurat na ironię losu właśnie Justyna była kronikarką klasową. A tutaj w czerwonych spodenkach akurat. Czyli miała taki i na poważnie, i na wesoło. Szczupła, wysoka. A tutaj właśnie w klasie drugiej Justyna jest na zdjęciu klasowym z kulą, czyli musiała mieć zwichniętą albo złamaną nogę, już tego nie pamiętam, w czasie wykonywania jakichś lotów spadochronowych. Także ona była taką dziewczynką bardzo dobrze zorganizowaną, skoro była i harcerką, i należała do aeroklubu, i poza tym była bardzo dobrą uczennicą. Też to jest udokumentowane wszystko w kronice klasowej. Tutaj też jest zdjęcie ze studniówki w 2004 roku. Pamiętam, że kiedy oglądałam tego poloneza w wykonaniu uczniów, to po prostu miałam gęsią skórkę, dlatego że pięknie był przygotowany. Akurat było ujęcie, że jest w pierwszej parze, a z kolegą z klasy, z Markiem Szyfmanem, wtedy tańczyła w poloneza. Była w pięknej, czarnej, długiej, takiej bardzo skromnej sukni. Wyglądała subtelnie.
Piękna dziewczyna, wysportowana. Ona przecież bardzo lubiła lekcje wychowania fizycznego, wszędzie jej było pełno, w reprezentacji szkoły była, biegała świetnie, grała w piłkę ręczną bardzo dobrze, rzucała do kosza, potrafiła z trumny rzucić do kosza. No to rzadko się zdarza, żeby dziewczyny były tak sprytne. Czy jej to się udawało, to tego nie wiem, ale musiała trenować, skoro udawało się. No w każdym razie chłopcy to za nią latali, to prawda. To była chyba klasa siódma albo początek ósmej. Przychodzi do mnie dwóch chłopaków i na Justynę skarżą. A co się stało? Chcieliśmy się z Justyną umówić, a ona nam dała kosza. Była potańcówka w szkole, chyba z okazji Dnia Dziecka, mi się tak wydaje. I też przychodzili, że chcą z Justyną zatańczyć, a ona jakoś swoimi ścieżkami chodzi. Także chłopaków za nos wodziła równo, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej.
Ona w ogóle rozkwitła w klasie maturalnej, tak wysmuklała, wypiękniała. To była najładniejsza dziewczyna w tej klasie czwartej H.
Była bardzo kobieca, ceniła swoją wartość, wiedziała, kim jest, wiedziała, na co można pozwolić, na co nie. Bardzo szanowała siebie, wymagała też i od innych. Też na korytarzu, pamiętam takowe zdarzenie, jest zbiórka harcerska drużyny. I nie było jej, a ona gdzieś była jakaś zajęta innymi jakimiś problemami. W pewnym momencie ona przychodzi, wszyscy milkną, stają na baczność, od razu ustawiają się, czyli ten autorytet wśród swoich miała ogromny. Szanowali ją zdecydowanie i to wszyscy dookoła.
W tym roku broniłaby pracy magisterskiej w Warszawie na Politechnice Warszawskiej.
Chyba Rzeszów był pierwszy, potem Radom i to ciągle było nie to, co ona chciała. I tą drogą taką okrężną trafiła tam, gdzie chciała. Związany z lotnictwem, z energetyką, z lotnictwem, czyli to jej pasja w postaci latania szybowcem, skakania ze spadochronem była kontynuowana w zdobywaniu wiedzy o lotnictwie. I później tak mniej więcej dwa razy w miesiącu, potem raz na kwartał, ale zawsze odwiedzała i przychodziła do mnie i opowiadała o swoich tam pasjach. Zawsze wchodziła uśmiechnięta, zawsze była radosna. Ja mówię, Justyna, co tak ciągnie do naszej szkoły? A mówi, 32 to zawsze była moją pierwszą szkołą. Tu mieszkała, tutaj wielu przyjaciół miała.
Cześć, Drodko. Dzisiaj się spotkaliśmy w tym harcerskim gronie właśnie powspominać Justynkę. Każdy przyniósł jakieś zdjęcia i pamiątki związane z Justyną i tak się...
Nikt nie płakał. Każdy się uśmiechał.
Każdy się uśmiechał w ogóle, patrząc na te wspomnienia i przypominając sobie te tak naprawdę same dobre chwile spędzone z Justyną. I jakoś tak, no szkoda, że jej już nie ma, ale jakby cieszymy się też, że była między nami, że mogliśmy ją poznać. W ogóle to wielki zaszczyt dla nas, bo naprawdę wiele dobrego wniosła w ogóle.
Nie co się spotyka takich ludzi.
To była taka osoba, która w najgorszych sytuacjach, w najgorszych chwilach zawsze znajdowała jakąś pozytywną stronę, coś pozytywnego zawsze. Co by się nie działo, jakby się nie działo, ona była uśmiechnięta, ona potrafiła znaleźć pozytywną energię.
I można powiedzieć, jeden z pierwszych autorytetów w życiu. Przyznam się, nawet notowałem osoby, które jakieś tam znaczenie miały dla mnie. I Justyna jest na takiej liście.
Wszystko, co dobre, to o niej.
Ja wyznaję takie motto, że staram się, by te jednostki takie w sensie bardzo pozytywnym i te, które się w szkole udzielają, to żeby ich pilotować do studiów łącznie, bo kwit na rozum trzeba mieć. I dlatego ja interesowałem się pod tym względem. Nie pytałem, czy ona pracuje gdzieś, co robi. Dzisiaj to żałuję, bo trzeba było wypytać, a może o narzeczonego, a może o jeszcze o inne rzeczy. I wtedy bym miał to pełno wiedzy. Ale mówię, mnie wystarczało, że miałem satysfakcję, że ona studiuje i to nie na jednym kierunku studiuje. To też sprawa nietuzinkowa. Że latała w liniach lotu, to wiedziałem o tym, ale że w którym momencie ona przeszła do tego pułku specjalnego, to nie wiedziałem o tym. A tu nagle ta wiadomość, że ona akurat tam była.
Całe życie kochała latanie i ma to swoje błękitne niebo.
Ja cały czas myślę, że Justyna po prostu zapłaciła wielką cenę za swój profesjonalizm, bo tak jak wszyscy powtarzają, nie każdy jest dopuszczony do tego, żeby obsługiwać głowę państwa. Czyli musiała być bardzo dobra, tym bardziej, że była dopiero studentką, czyli jeszcze całe życie przed nią, a już 2 lata latała i obsługiwała najważniejsze osoby w państwie.
Trudno, to jest chwila, żeby takie coś mówić, ale najczęściej mówimy Blue Sky, także Blue Sky Justyną. Tak z głębi serca.
Był to fragment reportażu Anny Bogdanowicz Błękitu nieba Justyno, który powstał w pierwszych dniach tuż po katastrofie smoleńskiej. Osób, 96 ofiar. Jesteśmy im winni pamięć i prawdę. Thank you.